Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w czasie której witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dziś wraz z moimi gośćmi chcemy przybliżyć Państwu temat hipercholesterolemii rodzinnej. Co to za choroba, wyjaśnią moi goście, a są nimi profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry.
Oraz doktor Krzysztof Chleb, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, które działa w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Co to znaczy, że ktoś jest obciążony hipercholesterolemią rodzinną?
To, że ktoś ma takie rozpoznanie albo takie podejrzenie, oznacza, że problem wysokiego cholesterolu, który charakteryzuje takiego pacjenta, jest związany z wadliwym funkcjonowaniem pewnych genów. Te geny, które odpowiadają za gospodarkę cholesterolem w naszym organizmie, mają, mówiąc w dużym uproszczeniu, jakąś wadę, którą jesteśmy w stanie zidentyfikować, i to sprawia, że osoby posiadające taką zmianę od najwcześniejszych lat swojego życia mają bardzo wysokie poziomy cholesterolu, i to właściwie niezależnie od tego, w jakim trybie życia funkcjonuje.
Czy ludzie wiedzą o tym, że mają taki wysoki cholesterol, mając lat kilka, pani profesor?
Niestety przebieg kliniczny hipercholesterolemii rodzinnej jest niemy klinicznie. Póki nie wykonamy badania lipidogramu, czyli pełnego profilu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, praktycznie rzecz biorąc, pacjent do 18 roku życia nie będzie wiedział, że ma hipercholesterolemię rodzinną.
Czyli wychodzi to przypadkiem przy jakichś innych badaniach, tak?
Często. Dokładnie tak. Do nas trafiają na przykład pacjenci, którzy uprawiają sport, i w ramach badań przesiewowych wykonywany jest lipidogram, czy są to dzieci wysportowane, dobrze odżywiające się, z dobrymi nawykami żywieniowymi, a poziom cholesterolu całkowitego jest 380, LDL 240. Także zupełnie przypadkowo.
Czyli zupełnie nie jakieś dzieci, które by się mogło kojarzyć, że będą jakieś otyłe albo, nie wiem, źle odżywiające się, z nadwagą, krótko mówiąc, tak?
Najczęściej te dzieci, które mają nadwagę czy też otyłość, one mają podwyższone poziom cholesterolu i tam inny jest trochę mechanizm, aczkolwiek mamy również pacjentów z nadwagą, otyłością, których rozpoznaliśmy również hipercholesterolemię rodzinną, także ta otyłość nie wyklucza hipercholesterolemii rodzinnej. Ale najczęściej nasi pacjenci, w ponad 90%, to są dzieci szczupłe, z dobrymi nawykami żywieniowymi, nie wiedzący, że mają poziom podwyższony. Jedyne, co może nasunąć na nas podejrzenie, to dramatyczny wywiad rodzinny, czyli w rodzinie najbliższej ojciec, matka, dziadkowie albo mieli incydent sercowo-naczyniowy, którzy szczęśliwie przeżyli, albo też wystąpił u nich zgon. Najczęściej to zawał mięśnia sercowego i udar mózgu w bardzo wczesnym wieku, już nawet 30-40 lat. Bo trzeba wiedzieć, że pacjent z nierozpoznaną hipercholesterolemią rodzinną ma aż 100 razy większą szansę na to, aby w wieku właśnie 20-40 lat rozwinęła się choroba sercowo-naczyniowa.
Chciałam zapytać pana doktora, czy ta choroba w przebiegu u takiej osoby obciążonej rodzinnie wygląda inaczej niż u pacjenta, który po prostu z wiekiem ten cholesterol ma podwyższony?
To jest właśnie problem, że przebieg tej choroby bardzo długo właściwie jest zupełnie niemy. To znaczy z punktu widzenia i pacjenta, i lekarzy, którzy kontaktują się z tym pacjentem, to jest bardzo często zupełnie zdrowa osoba. Bardzo często w naszym kraju zdarza się, że również dorośli w średnim wieku albo nie mieli wykonywanych badań cholesterolu, albo nie znają ich wyników, to znaczy zostały one gdzieś zignorowane. I w związku z tym bardzo często ci pacjenci, mamy już nawet wyniki naszych badań krajowych pokazujących, że ci pacjenci bardzo często nie mają innych problemów. Oni generalnie żyją w pełnym poczuciu, tak jak dzieci, o których pani profesor wspomniała, tak samo dorośli żyją w pełnym poczuciu zdrowia. Bardzo często są to ludzie, którzy wręcz są nawet szczuplejsi od średniej w swoim pokoleniu. Oni często dbają o zdrowie, to znaczy mają dobrą dietę, dbają o aktywność fizyczną i subiektywnie mają pewne poczucie zdrowia. Problemem jest to, że na skutek wadliwych szlaków metabolicznych, problemów, które w ich organizmie, na skutek tej
genetycznej
zmiany...
Czyli jakaś wada genetyczna jest, tak?
Tak, na skutek skutek tej zmiany genetycznej, niezależnie od tego, jak zdrowo oni żyją, mają bardzo wysoki poziom cholesterolu, znacznie wyższy niż średnia Polska, a to oznacza, że ci pacjenci właściwie permanentnie są narażeni na zwiększone odkładanie się tych złogów cholesterolu w naczyniach. To powoduje, że właściwie funkcjonując w pełni zdrowia bardzo długo, nagle ci pacjenci mają pierwszy bardzo dramatyczny objaw. To są te sytuacje, o których bardzo często słyszymy, że ktoś żył w pełnym poczuciu zdrowia, a raptem pewnej nocy miał zawał i umarł z tego powodu, albo miał udar i raptem wszystko się w jego życiu zmieniło.
Był zdrowy, każdy
tak
myśli.
Jest. Przecież był zdrowy i czasem jest to dramatyczny incydent, który sprawia, że ten pacjent trafia do szpitala i przeżyje z różnymi ubytkami, czy to taki problem neurologiczny, czy kardiologiczny, ale czasem zdarza się, że może to być sytuacja, która prowadzi do śmierci.
A jak wyglądają wyniki takiej osoby? Jeśli ona sobie zbada cholesterol, to który poziom, którego cholesterolu jest podwyższony?
To, co nas najbardziej niepokoi, to poziom tak zwanego LDL cholesterolu, tak zwanego złego cholesterolu. LDL cholesterol, jeśli jest wyższy niż 190 mg na decylitr, to ta wartość powinna bardzo mocno już wzmóc pewną czujność u pacjenta czy u lekarza prowadzącego, że być może to wymaga pewnej interwencji.
Czyli tu jest istotne, żeby zrobić cały profil lipidowy, nie tylko cholesterol całkowity, bo on może być w normie, tak?
Dla nas jest to lepsze z punktu widzenia medycznego, ale zdajemy sobie sprawę też, że są pewne ograniczenia organizacyjne, budżetowe. W związku z tym bardzo często kończy się tak, że pacjenci mają sam cholesterol całkowity oznaczony. To też jest pewna miara. Jeśli on jest wyższy niż 310 mg na decylitr, to jest sytuacja, która absolutnie wymaga interwencji i zgłoszenia się do lekarza, który oceni, bo taki pacjent od razu nie powinien rozpoznawać u siebie tej hipercholesterolemii rodzinnej. On wymaga dalszych badań. Natomiast tego rodzaju sygnał podwyższonego cholesterolu całkowitego, powtórzę, 310 i więcej, albo LDL cholesterolu, złego cholesterolu, jeśli mamy możliwość wykonania pełnego profilu, powinien wzbudzić naszą czujność. I jedna ważna rzecz. Pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną nie mają podwyższonych trójglicerydów. Mówię o tym dlatego, że trafiają do nas bardzo często pacjenci z mieszaną hiperlipidemią. Oczywiście ona też wymaga leczenia, wymaga podejścia, ale nie wymaga diagnostyki genetycznej. Pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną mają podwyższony LDL cholesterol i cholesterol całkowity, a trójglicerydy są najczęściej normalne, tak jak u każdego przeciętnego człowieka. Natomiast pacjenci z tak zwaną mieszaną formą mają wszystkie te parametry podwyższone, czyli oprócz tego LDL-u, który jest trochę podwyższony, nie tak bardzo w hipercholesterolemii rodzinnej, również trójglicerydy są bardzo wysokie. To raczej nie jest hipercholesterolemia rodzinna.
Ale leczyć też trzeba.
Też to trzeba leczyć oczywiście, ale nie idziemy w kierunku genetyki w takiej
tak.
sytuacji.
A jak to jest u dzieci, pani profesor? Czy dzieci również mają podobne wyniki, czy u dzieci te wyniki cholesterolu troszkę inaczej wyglądają?
Najlepiej to zobrazuję na przykładach. Tych osób z rozsadzeniem historią rodzinną mamy już ponad 300 w poradni. Każdy ma swoją historię, każdy ma historię dramatyczną. Jedna pacjentka, która mi utkwiła, to dziewczyna 22-letnia, która miała zarzucenie ścięgien Achillesa, tak zwane żółtaki ścięgien Achillesa, ale nikt o tym nie wiedział, że to są żółtaki. Charakterystyczny objaw dla hipercholesterolemii rodziny. Wykonano zabieg ortopedyczny, usunięcia tego pogrubiałego ścięgna. W badaniu histopatologicznym wyszło mnóstwo tłuszczu, po prostu tłuszczu. I wtedy wykonano po raz pierwszy lipidogram u niej. To jest dziewczynka, właśnie pani już dorosła, która biegała, zdrowo się odżywiała. I cholesterol całkowity był 380, LDL cholesterol 230. I to, co było najgorsze, to dramatyczny wywiad. W wieku 42 lat, wśród oznak z pełnego zdrowia, był zawał mięśnia sercowego, tata zmarł. Wszyscy uważali, że pewnie miał bardzo stresującą pracę i pewnie z tego powodu zmarł. A więc wykonano u niej badanie lipidogramu, badanie genetyczne, wykazano mutacje i ta pani w wieku 20, później już 8 lat, miała dwójkę dzieci, 4-2-letnie dziecko. I teraz to 4-letnie dziecko miało poziom LDL cholesterolu 320. Więc jeżeli się ktoś zapyta, jak wysoko może mieć dziecko, tak dziecko ma wysoki poziom LDL cholesterolu. I proszę zobaczyć, gdyby nie te żółtaki Achillesa, długo ta pacjentka również by chodziła w sposób niemykliniczny. Nikt by nie rozpoznał hipercholesterolemii rodzinnej, ponieważ była to pacjentka szczupła, aktywna fizycznie, to też nikt nie pomyślał, żeby zrobić jej lipidogram. Ale dzięki temu wykonano również lipidogram u dzieci. I tutaj dosłownie parę zdań, co jest bardzo ważne, bo państwo, gdyby pani redaktor się zapytała, albo państwo pomyślicie, czy to tylko u dzieci jest ten podwyższony LDL cholesterol i on on dopiero robi jakieś zmiany w wieku dorosłym. Nie. Od momentu urodzenia jest podwyższony poziom LDL cholesterolu, absolutnie daleko odbiegający od normy i on niestety powoduje już miażdżycę. Miażdżycę, czyli powolutku sobie się, że tak powiem, naczynia zwężają, sztywnieją i my tą miażdżycę możemy zbadać.
Są zagrożone już, nie wiem, niemowlęta, dzieci małe?
Ryzyko zachorowania dziecka, jeżeli jeden z rodziców jest tą chorobę ma, jest aż 50%, czyli bardzo, bardzo wysoko. I najczęściej są to w postaci heterozygotyczne. Jeżeli oboje rodziców taki byłby nieszczęśliwy traf, że ma rozpoznaną bądź też nierozpoznaną, ale ma tą chorobę, no to może być taka postać homozygotyczna i zawały mięśnia sercowego mogą się nawet zdarzyć w wieku niemowlęcym. Oczywiście nikt wtedy o tym nie myśli. Najczęściej jest to śmierć łóżeczkowa, czy też nieznana przyczyna śmierci. Jeżeli jest to postać heterozygotyczna, no raczej dzieci nie umierają, ale miażdżyca się rozwija. Mamy takie narzędzie jak USG i możemy zbadać grubość błony wewnętrznej środkowej tętnicy szyjnej wspólnej. Ona nie powinna być większa, ta grubość, niż 0,4 mm. U każdego dziecka, czy to już jest, czy ma 3 latka, czy 4 latka, czy 5 lat, ona jest już powyżej normy, nawet 0,6, 0,7. Czyli miażdżyca rozwija się i daje o sobie znać bardzo szybko, bo już w wieku 30-40 lat może wystąpić zawał mięśnia sercowego.
To jest bardzo ważne, co pani profesor powiedziała, bo zwykle wysoki cholesterol kojarzy się z osobami dojrzałymi, prawda? My nie myślimy o tym, że dziecko może mieć wysoki poziom cholesterolu, także dziękujemy za tą informację. A czy były takie przypadki, mieliście państwo takich pacjentów, że występował zawał serca u dziecka na przykład? Takiego tutaj
Nie. Szczęśliwie nie.
Jakie mogą być w takim razie objawy tego u dziecka małego? Takie objawy, które mogłyby, no bez tego badania jeszcze wcześniejszego, zaniepokoić rodziców, dziadków, żeby jednak zrobić te wyniki?
Objawów klinicznych nie mamy żadnych. Takie objawy, które są charakterystyczne, żółtaki ścięgna Achillesa, czy też powiek, praktycznie rzecz biorąc u dzieci nie istnieją. Czyli jest to choroba, która przez cały okres dzieciństwa do 18 roku życia, kiedy pacjentów przekazujemy do już poradni dla dorosłych, praktycznie jest niemy kliniczny. Jedyny możemy zbadać za pomocą badania biochemicznego, czyli lipidogramu. Stąd nasza ogromna prośba i to te rozmowy trwają, tak jak to jest już w innych krajach, jak na przykład w Holandii, bo u nas rozpoznanie hipertensji rodziny jest na poziomie 1%, szanowni państwo. Reszta pacjentów niestety umiera. Natomiast w Holandii, gdzie są badania przesiewowe, właśnie u dzieci, na przykład przy okazji bilansu 6-latka. Tak chcemy wprowadzić w Polsce u wszystkich dzieci wykonanie lipidogramu. Częstość jest na dzień dzisiejszy szacowana ta choroba na 1 na 250 przypadków, czyli dosyć często. Ja śmiem twierdzić, że pewnie częściej. Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, że to jest 1 na 500, 1 na 250. Mamy to ogromne szczęście, że w ośrodku jest pan dr Chlebus, który prowadzi Krajowym Centrum Hipertensjomii Rodzinnej i możemy pacjenta czy rodzica przekazać do dalszej opieki poradni dla dorosłych.
Tylko dodając do tego, co pani profesor powiedziała, mogę powiedzieć, że my również mamy szczęście, dlatego że tak jak pani profesor ma szczęście współpracując z nami, to my również mamy to szczęście, że możemy zajmować się całymi rodzinami, bo jesteśmy właściwie jedynym takim ośrodkiem w kraju, który dzięki tej doskonałej współpracy może objąć opieką zarówno dorosłych, zajmujemy się dorosłymi, ale równocześnie od najwcześniejszych lat możemy wykonać tą diagnostykę i leczenie, rozpocząć już u małych dzieci, czy też u nastolatków, co stanowi bardzo dobry przykład takiej kompleksowej opieki i bardzo często nam to poprawia wyniki leczenia. To znaczy, jeśli państwo wyobrazicie sobie sytuację, gdzie rozpoznajemy tą mutację u mamy i u jednego na przykład z trójki dzieci czy u dwójki, no to zalecając pewne zmiany w stylu życia, o wiele łatwiej nam jest uzyskać te zmiany w stylu życia, kiedy dotyczą one kilku członków rodziny.
Czy różni się to leczenie, jeśli chodzi o hipercholesterolemię rodzinną, od leczenia wdrażanego u innych osób, które mają po prostu podwyższony poziom cholesterolu?
I Jeśli chodzi o dzieci, to hiperchondria rodzinna, jeżeli jest rozpoznanie, to jest absolutnie do leczenia farmakologicznego. Śliczne badania i nasze również wyniki pokazały, że stosowanie diety nawet bardzo restrykcyjnej, bardzo ubogo węglowodanowej, ubogo tłuszczowej, zdrowymi tłuszczami, jesteśmy w stanie tylko obniżyć o 5-7% poziom LDL cholesterolu. A nam zależy na tym, aby przynajmniej obniżyć poniżej 130 mg na decylitr u dzieci powyżej 10 roku życia, czyli możemy już statyny włączać u pacjentów czyli od 6 roku życia.
Chce pani profesor powiedzieć, że może być taka sytuacja, że dziecko i dziadek będą brać ten sam lek?
Dokładnie tak, może się tak zdarzyć, natomiast inne są wartości docelowe, ponieważ dzieci, cholesterol jednak jest on niezbędny do dojrzewania. Na dzień dzisiejszy obniżamy do poniżej 130 na mg na decylitr. U dzieci poniżej 10 roku życia chcemy przynajmniej o połowę wartości zmniejszyć. I w większości nam się w 90% udaje. Część dzieci jest opornych, bardzo rzadko mają nietolerancję na statyny, ale jesteśmy w trakcie takich badań międzynarodowych z nową generacją leków, inhibitorów PCSK9, które pozwalają nam osiągnąć wartości docelowe. I jeśli jestem przy głosie, to chciałam bardzo mocno podkreślić, bo różne są zdania, różne są doniesienia, aby nie stosować statyn u dzieci. Ryzyko zgonu i śmierci przedwczesnej jest ogromne i pewne. Natomiast statyny, które stosujemy, duże badania pokazały bezpieczeństwo statyn. One głównie mogą uszkadzać wątrobę bądź też komórki mięśniowe, natomiast my tego nie widzimy. Te dzieci są monitorowane bezpiecznie, ale przede wszystkim chronimy dzieci przed miażdżycą i przed incydentami sercowo-naczyniowymi. I mówię to z pełną świadomością i z pełną mocą.
Panie doktorze, a jeśli chodzi o leczenie dorosłych, to te same leki w przypadku hipercholesterolemii rodzinnej, co w przypadku podwyższonego cholesterolu i przeciwdziałaniu miażdżycy u innych osób?
W jednym i drugim wypadku, czyli u osób, które mają w ogóle problem z cholesterolem, ale nie mają tła genetycznego, jak i u tych, które mają mutację genetyczną, dążymy do obniżania cholesterolu. To jest wspólna cecha. Posługujemy się na ogół też tymi samymi lekami. U pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną dążymy do leczenia maksymalnymi dawkami leków. Często musimy przełamać pewną barierę psychologiczną u pacjentów, którzy z ulotek dowiadują się, że są na maksymalnych dawkach leków, ale tak właśnie jest, dlatego że cele, które sobie wyznaczamy, są zupełnie inne. Pani profesor wspomniała o tych wartościach dla dzieci. My dla dorosłych dzisiaj dążymy do o wiele niższych wartości LDL cholesterolu i bardzo mocno próbujemy przełamać ten bardzo zły stereotyp, który się utrwala u części naszych pacjentów, że to jest coś złego. Otóż my mamy mocne badania i bardzo mocno polecam wszystkim rozmowę ze swoim lekarzem, sięgnięcie do internetu, ale do wiarygodnych źródeł. Pokazujemy w tych badaniach, które są na całym świecie dosyć już dobrze udokumentowane, że im niższy LDL cholesterol, tym ryzyko problemów sercowo-naczyniowych jest niższe. Mało tego, dzisiaj możemy powiedzieć, że jeśli skutecznie obniżymy cholesterol, to jesteśmy w stanie cofnąć zmiany miażdżycowe. Nie widzieliśmy tego jeszcze kilka lat temu, więc bardzo agresywnie, bardzo skutecznie do jak najniższych wartości dążymy do obniżania wartości cholesterolu LDL.
Profesor dr habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Krzysztof Chlebus, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, które działa na terenie UCK, są z nami. Teraz jest krótka przerwa, a do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego na Pomorzu szpitala, z którego dziś nadajemy audycję medyczną Radia Gdańsk. Są z nami słuchacze, którzy przyszli spotkać się bezpośrednio z ekspertami, a są nimi profesor dr habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMET oraz dr Krzysztof Chlebus, kardiolog i internista, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, które działa w ramach UCK. Czy jeśli w jakiejś rodzinie występuje tendencja do wysokiego cholesterolu, to ta rodzina jest jakoś bardziej narażona na miażdżycę, zawały, udary i niekoniecznie musi to być genetyczna sprawa?
Możemy odpowiedzieć krótko tak.
Ile czasu trzeba mieć tak wysoki cholesterol, żeby to zagrożenie zaistniało tak realnie?
Rozwój miażdżycy rozpoczyna się, jak wspomniała pani profesor, już w bardzo wczesnym czasie. Mamy dowody nawet na to, że w życiu płodowym już mamy początki tego procesu, jeśli mamy do czynienia z wysokimi parametrami cholesterolu. I to jest proces wieloletni. Na tym polega między innymi problem z całą diagnostyką, bo bardzo często właśnie żyjemy w poczuciu pełnego zdrowia. To jest proces polegający na tym, że w dużym uproszczeniu odkłada nam się ten nadmiar cholesterolu krążący we krwi w ścianie naczyń wywołuje pewien stan zapalny i po pierwsze zwęża naczynia, a po drugie no, grozi to takim pęknięciem tych blaszek, odwarstwieniem, czyli tym, co nazywamy udarem albo zawałem. I teraz proces jest wieloletni, a jego tempo zależy od wielu czynników. Między innymi, jeśli mówimy o odkładaniu cholesterolu, no to inny będzie tempo odkładania cholesterolu, jeśli oprócz wysokiego cholesterolu pacjent ma na przykład wysokie ciśnienie. Inne będzie tempo odkładania tego cholesterolu, jeśli pacjent oprócz nadciśnienia ma jeszcze cukrzycę, bo wtedy jest zupełnie predysponowany do tego rodzaju działań. W związku z tym musimy oceniać ten proces jako wieloczynnikowy i zawsze z każdym pacjentem rozmawiamy, stąd bardzo ważna jest ta informacja o pełnym stanie zdrowia. To jest zawsze wieloletni proces. Pytanie, czy to będzie trwało kilka lat, czy to będzie kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, no ale z punktu widzenia naszego jako pacjenta, no to jest bardzo ma to duże znaczenie, czy u mnie miażdżyca zamanifestuje się problemem, chorobą w wieku 35 lat, czy też w wieku 72 lat, czy też w wieku 95 na przykład. Oczywiście kobiety, tak jak wspomniałem, generalnie jak popatrzymy sobie na populację kobiet, to są pacjentkami o mniejszym ryzyku z założenia, chociażby przez ochronę estrogenową, chociaż mamy bardzo niepokojące trendy pokazujące na przykład wzrost palenia u młodych kobiet, który no jak gdyby niweczy ten ochronny wpływ estrogenów, w związku z tym zdarzają się już takie sytuacje, ale z całą pewnością 35-latka trafiająca z podejrzeniem zawału do szpitala, to nie jest sytuacja codzienna wciąż i z punktu widzenia ryzyka wymaga oceny, czy to nie jest kwestia hipercholesterolemii rodzinnej, czy też po prostu trybu życia, stylu życia, który pacjentka prowadzi, bo jeśli wyobrazimy sobie sytuację, że ona pali dwie paczki dziennie, ma dużą nadwagę, ma cukrzycę, no to bez żadnego problemu genetycznego jest w stanie przyspieszyć sobie proces miażdżycowy na tyle istotnie, że będzie miała po prostu zawał.
Tutaj w przypadku dzieci ważne jest, jak dzieci się odżywiają, na pewno jest ważne. Dzieci bardzo lubią różne fast foody, frytki, hamburgery. To jest chyba nie za bardzo dobre jedzenie w tym wieku.
Absolutnie nie.
Dla nikogo nie jest dobre, no, a dla dzieci też pewnie.
Dzieci rzeczywiście spożywają zbyt dużo produktów przetworzonych. One mają spożywać swoje 1502 kalorie, one się ruszają. Jak najbardziej posiłki powinny być kaloryczne, ale złożone z prawidłowych, zdrowych produktów.
Co to znaczy? Samemu gotować?
Tak, dokładnie. Przy tej technologii, która w tej chwili jest, nie będę podawać nazw, ale są różnego rodzaju urządzenia, gdzie można wrzucać proste produkty typu, nie wiem, marchew, pomidory, ziemniak, mięsko, cokolwiek, czy robić jakiekolwiek soki z warzyw, które w ciągu 5 sekund robią najzdrowsze, jak mogą być pożywnie, czyli proste. Każda przetworzona żywność, wszystko co ma długi termin ważności, nie jest zdrowe, bo jeżeli Państwo zrobicie sami masło, to to masło ma termin ważności 4-5 dni. Jeżeli ono ma 6 miesięcy, czyli muszą być dodatki, do każdego pożywienia jest dodawany syrop fruktozowo-glukozowy, olej palmowy, ponieważ jeżeli Państwo spróbujecie szynkę bez tych dodatków i z dodatkami, to tych bez dodatku nie za bardzo się sprzedaje. My jesteśmy dorośli, natomiast dzieci uzależnienia od słodyczy, od tłuszczu właśnie robimy od samego początku. Czyli to oczywiście nie tylko kwestia nadwagi, otyłości, ale za tym kryją się różnego rodzaju zaburzenia. Podwyższony poziom cholesterolu, a więc miażdżyca, nadciśnienie, a w ostateczności cukrzyca. Cukrzyca typu drugiego, która kiedyś była zarezerwowana dla ludzi 50-60 lat życia, a teraz niestety już w wieku 20-30 lat. Czyli produkty proste, z których przetwarzamy żywność. To, że dziecko czas do czasu zje coś niezdrowego, to nic takiego. Natomiast jeżeli jest to codziennie w jadłospisie, to na pewno odbije się na zdrowiu.
No to wróćmy teraz może do dorosłych i chciałam zapytać pana doktora, czy te choroby ogólnoustrojowe, o których tu już pani profesor wspomniała, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, one mogą wpływać na poziom cholesterolu, leczenie może tych chorób, może tak zapytam.
My nazywamy to wtórnymi przyczynami, czyli to jest sytuacja, w której inna choroba powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu. Najczęściej z naszej praktyki wynika, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy nasi pacjenci mają na przykład niedoczynność tarczycy. Oni trafiają do nas, jedną z manifestacji, jedną z wielu cech niedoczynności tarczycy jest chociażby to, że pacjent ma podwyższony poziom cholesterolu, w tym tego LDL cholesterolu. I w takich sytuacjach zawsze My to weryfikujemy, ale też prosimy lekarzy kierujących do nas o zweryfikowanie wstępne. Czy też przyczyną cholesterolu nie jest przypadkiem właśnie inna choroba? Jeśli tak jest, pani profesor wspomniała, nie wiem, możemy powiedzieć tak, o zespole nerczycowym, o niedoczynności tarczycy, o pewnych lekach, które powodują wzrost LDL cholesterolu. I jeśli tak jest, no to oczywiście nie leczymy LDL cholesterolu jako pierwszego, tylko leczymy tą chorobę, która powoduje wzrost. Jak uda nam się endokrynologowi, we współpracy z endokrynologiem uda nam się doprowadzić tarczycę do funkcjonowania normalnego, to na ogół ten problem z LDL-em również się normalizuje. My mówimy o sytuacji, w której nie umiemy znaleźć przyczyny podwyższonego LDL cholesterolu. Mówimy, że pacjent jest generalnie zdrowy, a nie wiadomo dlaczego ma raptem podwyższony poziom LDL-u. I teraz w większości sytuacji staramy się oczywiście również wpłynąć na dietę. To znaczy pytamy, to jest też jedna z cech naszego centrum, że każdy z pacjentów, który do nas trafia, ma kontakt, zarezerwowany kontakt, taką indywidualną wizytę i spotkanie z dietetykiem. To bardzo często umożliwia znalezienie takich wrażliwych punktów, które świadczą o tym, że pacjent często ma poczucie, że je zdrowo, ale po prostu wynika to z nieświadomości tego, co jest po prostu niezdrowe. I dietetycy w czasie takiego godzinnego kontaktu są w stanie wskazać takie produkty, są w stanie podpowiedzieć, jak ma wyglądać dieta. Więc mówimy o sytuacji, w której pacjent po skorygowaniu wszystkich elementów ma wciąż wysoki poziom cholesterolu i mówi tak, no właściwie dietetycznie już wszystko jest, właściwie skorygowałem wszystko, nie mam żadnych przyczyn innych medycznych, które mogły powodować wzrost LDL cholesterolu. No i wtedy mówimy, być może jest to sytuacja, w której odbywa się to rodzinnie. Szczególnie to ryzyko wzrasta, jeśli w rodzinie okazuje się, a państwo wiecie, bo to się często zdarza, są takie opowieści rodzinne, że tata zmarł nagle w wieku 46 lat. Wszyscy uznali, że tak jest i wszyscy sobie przypominają, że dziadek też zmarł koło 50. Właściwie też uznano, że w tej rodzinie tak to po prostu jest. Otóż tak nie musi być. Jeśli przyjrzymy się i połączymy te fakty, to bardzo często oznacza to, że powinniśmy po prostu przebadać taką rodzinę, czy przynajmniej członków tej rodziny narażonych na wysokie poziomy cholesterolu pod kątem mutacji genetycznej.
Ja chciałam porozmawiać o tym leczeniu wysokiego cholesterolu w przypadkach właśnie rodzinnego obciążenia. Czy to jest jakieś dla pacjenta ograniczające? Czy pacjent czegoś nie może? Mówił pan tutaj o diecie, ale czy są jakieś inne rzeczy, które w jakiś sposób ograniczają tych pacjentów?
Nie,
czegoś
to znaczy,
nie wolno, albo coś wolno, znaczy, coś muszą?
Znaczy na pewno apelujemy, mówimy, powtarzamy to, co zwykle powtarzamy w stosunku do innych pacjentów, tylko że w stosunku do tej grupy pacjentów, to te wszystkie zalecenia jak gdyby multiplikujemy i wzmacniamy.
No, ale na przykład, czy mogą latać samolotem, czy mogą jakiś sport uprawiać, nie wiem, kroski, ciężary podnosić?
Tak?
Takie
to znaczy,
rzeczy.
Dążymy do tego, po to włączamy farmakoterapię, żeby ci pacjenci mogli żyć normalnym życiem i funkcjonować w pełnej aktywności. Wręcz zachęcamy do tego. Nie chcemy tworzyć żadnych ograniczeń. Pani profesor wspomniała o statynach. My dajemy te statyny w dużych dawkach. Łączymy to z innymi lekami, które zaburzają, zmieniają wchłanianie cholesterolu w jelicie. I ta kombinacja u większości pacjentów pozwala nam na radykalne obniżenie poziomu LDL cholesterolu. Mało tego, dzisiaj mamy bardzo nowoczesne możliwości terapii. Są już na rynku i dostępne w Polsce i refundowane leki, które nazywamy inhibitorami PCSK9. To są takie bardzo nowoczesne leki, które podajemy w zastrzykach, dajemy je podskórnie. Raz na dwa tygodnie. Bardzo wygodna forma. Niestety te leki są dosyć drogie i nierefundowane. Rzeczywiście mało który z pacjentów byłby w stanie sobie na nie pozwolić, a zasady refundacji póki co, cieszymy się, że są refundowane, ale póki co są bardzo wyśrubowane. To znaczy trzeba być pacjentem z rozpoznaną hipercholesterolemią rodzinną, trzeba udowodnić płatnikowi, że próbowaliśmy pacjenta przez co najmniej pół roku leczyć na maksymalnych dawkach tych leków, które są dostępne i jeśli LDL, cholesterol wciąż jest wyższy niż 160, to takim pacjentom możemy te leki podawać. Ale zmierzam do tego, że jeśli pacjent zaakceptuje tą formę terapii, będzie się do niej stosował przewlekle, to może żyć, funkcjonować jak każda inna osoba. Mało tego, możemy zmniejszyć to poczucie zagrożenia, które towarzyszy takim pacjentom, ponieważ od momentu, kiedy uświadamiają sobie, że mają mutacje, mają wysokie poziomy cholesterolu,
no to na pewno jest sytuacja lękowa trochę.
To
też.
Żyją w lęku i żyją w poczuciu zagrożenia. Jeżeli pokażemy, że skutecznie potrafimy cholesterol LDL obniżyć, to komfort życia tych pacjentów wzrasta i myślę, że te wszystkie mity, które narastają teraz na skutek bardzo nieracjonalnej takiej narracji, która jest i w internecie i niestety ubolewam w niektórych stacjach telewizyjnych, one są zupełnie irracjonalne i pozbawione naukowych podstaw. Bardzo nam to utrudnia funkcjonowanie, dlatego że część z pacjentów no, po prostu nabiera pewnej nieufności, a może też jest to, traktuje to dzisiejsze spotkanie z Państwem jako sposób dotarcia do możliwie szerokiego grona i zaapelowania o to, żeby podejść do tego rozsądnie. My nie jesteśmy ortodoksyjni, mamy bardzo mocne argumenty, mamy racjonalne argumenty medyczne i nie jest prawdą w żadnej mierze, że nam bardzo mocno zależy z jakichś innych niż medyczne względy, żeby pacjentom podawać te leki. Mamy mocne dowody na to, że te leki po prostu ratują życie. Te leki uratowały życie wielu tysiącom osób na całym świecie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pamiętam okres z lat 90., kiedy jako młody lekarz miałem dostęp do pierwszych statyn. Te leki wtedy cieszyły się ogromną popularnością tylko dlatego, że były nowymi lekami i pacjenci bardzo chcieli je przyjmować. Dzisiaj coś się zmieniło, to jest niesłychanie nieracjonalne i bardzo szkodliwe. Przyjmujmy te leki, dlatego że mamy bardzo mocne dowody na to, że przedłużamy sobie życie i jesteśmy w stanie zredukować szansę na udar albo zawał.
Jeśli słuchają nas osoby, które mają w rodzinach takie przypadki zawałów w młodym wieku, zawałów serca czy jakichś udarów, młody wiek to mówimy o wieku poniżej 40 roku życia, to co one mogą zrobić, żeby sprawdzić, czy to nie jest dziedziczne? Są na przykład dzieci też małe w takich rodzinach, to co robią?
Ten młody wiek z naszej perspektywy to jest nawet trochę przesunięty. To znaczy możemy powiedzieć, że jeśli mężczyzna ma to przed 50 rokiem życia, a kobieta przed 60 rokiem życia, to z naszego punktu widzenia jest również przedwcześnie. Więc jeśli są takie sytuacje w rodzinie, to powinniśmy się zastanowić, czy nie warto zweryfikować u siebie poziomu LDL cholesterolu, czy całkowitego cholesterolu przynajmniej.
Jeśli okaże się, że ten cholesterol jest powyżej tych norm, które pan tutaj podawał.
Tak jest, przypomnę, 310 i 390,
to co robimy? Szukamy pomocy gdzie i jakie skierowania załatwiamy?
Mamy dwa sposoby. To znaczy pierwszy z nich i polecałbym najpierw kontakt ze swoim lekarzem, dlatego że pamiętajmy to, o czym powiedziałem, o wtórnych przyczynach. Bardzo nam zależy, żeby lekarz, który dostanie taką informację od Państwa, zainteresował się, sprawdził, czy pacjent nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma zespołu narczycowego, czy nie ma innych przyczyn, które na to wpływają. Lekarz po zweryfikowaniu tego może skontaktować się z naszym ośrodkiem. Dane naszego ośrodka są dostępne na stronie internetowej. Pacjent również może to zrobić i podkreślam, my nie oczekujemy żadnych skierowań. Dla nas, i to jest podstawowa wiadomość, najistotniejsze jest to, czy pacjent spełnia kryteria. My jesteśmy w swoich działaniach, te badania genetyczne, które wykonujemy, są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc nie wymagamy takich klasycznych skierowań, jak to się ma zwykle w sytuacjach rozliczeń z płatnikiem publicznym, czyli z NFZ-em, ale niemniej jednak nie możemy przyjąć pacjenta, jeśli nie spełnia on pewnych kryteriów, które mamy narzucone. Te, o których powiedziałem, lipidowe, ten kwestie wywiadu rodzinnego i wyeliminowania innych przyczyn, wtórnych przyczyn hipercholesterolemii. Nasza pielęgniarka, pani Aleksandra Michalska, która przyjmuje z reguły te telefony, jest bardzo dobrze przygotowaną osobą do tej roli, więc zadaje szereg pytań i zarówno jeśli chodzi o pacjentów, jak i lekarzy, bardzo zachęcamy do kontaktu telefonicznego, ustalamy dogodny termin i nie są to odległe terminy wcale. Nie potrzebujemy skierowania, musimy mieć dokumentację dotyczącą siebie, swojej rodziny, żeby udokumentować ewentualnie ten genetyczne tło, musimy zbadać, zebrać bardzo dokładną informację o rodzinie i to wystarczy do tego, żebyśmy się spotkali i przyjrzeli tej sytuacji.
A w przypadku dzieci, jak to wygląda, pani profesor?
Jeśli do nas trafi dziecko z wysokim poziomem cholesterolu, to tak jak wspomniałam, dokładny wywiad, bardzo ważny. Wykluczamy inne schorzenia, które mogą mieć wpływ na podwyższony poziom LDL cholesterolu, jeżeli wykluczymy, plus wywiad rodzinny w kierunku chorób sercowo-naczyniowych, wykonujemy badanie genetyczne i włączamy leczenie. Tak jak wspomniałam, możemy już od 6 roku życia. I to, co najważniejsze, to, co widzimy, tą miażdżycę, która jest nie ma klinicznie, a możemy za pomocą badania ultrasonograficznego zbadać tętnicę szyjną wewnętrzną, grubość błony środkowej wewnętrznej. Widoczne jest pogrubienie. Po włączeniu statyn dochodzi do topnienia wręcz, można powiedzieć. Grubość ta wraca do normy. I dziecko w wiek dorosły wchodzi bez miażdżycy. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Potrzebne jest skierowanie do Państwa? Jak to trzeba załatwić formalnie?
Tak, potrzebne jest skierowanie do nas. My nie mamy programu ministerialnego. Mamy w ramach poradni diabetologicznej 2 razy w tygodniu poradnię lipidową. i można po prostu się do nas zapisać i dalej już pacjent jest pod naszą kontrolą.
Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Krzysztof Chlebus, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, które działa w ramach UCK. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
Państwu tu na miejscu dziękuję za przyjście do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, a Państwu przy odbiornikach za obecność i uwagę. W imieniu Michała Broniewicza, który program zrealizował, oraz własnym, do usłyszenia, Joanna Matuszewska.